Dzień dobry Państwu. Zapraszam na mój wykład Gdzie uciec przed inflacją, w którym porozmawiamy o problemie nie tylko wysokich poziomów inflacji, ale ryzyka tego, że utrzyma się ona na podwyższonym poziomie przez dłuższy okres czasu, a jednocześnie wokół nas widzimy brak możliwości deponowania naszych oszczędności po jakichkolwiek rozsądnych oprocentowaniach. Najczęściej tych oprocentowań już w ogóle nie ma. I nawet ostatnia niewielka podwyżka stóp procentowych nie zmieni tego w żaden odczuwalny sposób. Wielu inwestorów zatem budzi się wobec faktu, iż ich oszczędności tracą siłę nabywczą w zastraszającym tempie i zadaje sobie pytanie, co zrobić, gdzie uciec przed tą inflacją. Postaramy się dzisiaj pochylić nad tym problemem, który nie jest prosty w dniu dzisiejszym. Po kilkunastu miesiącach bardzo silnej hossy na większości rynku aktywów, ale postaramy się przejść przez różne klasy aktywów i odpowiedzieć sobie na pytania, które z nich są lepszym zabezpieczeniem przed inflacją, które są gorszym, które są znakiem zapytania i jak z tego można złożyć portfel inwestycyjny. A żeby unaocznić problem, o którym mówię, który myślę, że wielu z Was odczuwa w ten czy inny sposób, ale pokazać go bardziej na cyfrach, pokazać go bardziej wizualnie też. Zacznijmy od takiego wykresu, który pokazuje nam poziom inflacji w Polsce, inflacji rocznej, inflacji GUS-owskiej oczywiście, tej oficjalnej, stopę procentową ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej, stopę referencyjną i ich wypadkową, czyli realną stopę procentową. Wiadomo, że stopa procentowa, stopa referencyjna nie równa się oprocentowaniu depozytów, ale to od niej bardzo mocno zależy. Tak jakby w momencie, gdy mieliśmy w Polsce bardzo wysokie stopy procentowe, to oprocentowania depozytów były również wysokie. Ja jeszcze sam pamiętam końcówkę lat 90. i dwucyfrowe oprocentowania depozytów, które bardzo często pozwalały nie tylko zabezpieczyć oszczędności przed inflacją, ale wręcz pomnażyć kapitał. Jak popatrzymy tutaj, sytuacja między rokiem 98 na tym wykresie, a powiedzmy sobie jeszcze połową lat 2000 jest całkiem korzystna dla oszczędzających. Tutaj ta stopa NBP znacząco przekracza inflację. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że premia za ryzyko na rynku akcji często wyceniana jest na mniej więcej 5 punktów procentowych w skali roku, to tu zobaczymy, że bardzo często ta stopa procentowa przerastała inflację o nawet więcej niż 5 punktów procentowych. Więc można było powiedzieć idealny świat dla oszczędzających w bankach, bo nie ponosząc ryzyka albo ponosząc bardzo niewielkie ryzyko upadłości banku, nie odzyskania wszystkich środków czy wszystkich odsetek, oszczędzający mogli po prostu pomnażać kapitał. Taka sytuacja jednak z czasem zmieniała się na niekorzyść oszczędzających. Jak widać, już kilkanaście lat temu stopa procentowa zaczęła mniej więcej zrównywać się z inflacją, ale jeszcze to też nie była sytuacja zła. Tak, ta zielona linia, realna stopa procentowa, do, no powiedzmy sobie, z 2017-2018 roku zasadniczo była cały czas powyżej zera, czyli lokata bankowa chroniła wartość nabywczą naszego pieniądza. Okej, już przez tych kilkanaście lat nie dawała ona realnie jakichś istotnych zysków, nie budowała kapitału, ale przynajmniej chroniła wartość nabywczą pieniądza, bo jeszcze też trzeba wziąć pod uwagę podatek, tak zwany podatek Belki, więc tutaj nawet w okresie, kiedy ta stopa procentowa nieco przekraczała inflację, uśredniając, można powiedzieć, że mimo wszystko robiła robotę dla tych, którzy nie mieli jakby wielkich oczekiwań, ambicji, żeby zarabiać bardzo istotnie na swoich inwestycjach, nie chcieli ponosić ryzyka, to ciągle była dobra alternatywa. Jak widać, sytuacja zaczęła się bardzo mocno zmieniać jeszcze przed pandemią. Inflacja zaczęła przyspieszać, a stopy procentowe już wtedy były na historycznie niskim poziomie, jakże wysokim dziś, 1,5%. W rezultacie ograniczeń narzuconych przez władze po wybuchu pandemii stopy procentowe wszędzie na świecie zostały drastycznie obniżone w okolice zera. Mówię w okolice, bo w wielu przypadkach na świecie mamy ujemne stopy procentowe. W Polsce do niedawna było to oficjalnie stopa referencyjna 0,1%, ale często można było spotkać już w praktyce ujemne stopy. Były sytuacje, gdzie banki zaczęły obciążać klientów, szczególnie klientów instytucjonalnych, opłatami za utrzymywanie depozytów. Jednocześnie inflacja rośnie i pomimo tego, że ostatnio Rada podniosła stopę referencyjną do 0,5%, to jak widać na tym wykresie nie zatrzymuje to tej zielonej linii. Ona cały czas nam spada. I najbliższe miesiące przyniosą dalszy spadek tej zielonej linii, czyli realne stopy procentowe będą bardziej ujemne, ponieważ inflacja będzie jeszcze wyższa. Oczywiście w ekonomii nie mamy nigdy pewności co do tego, jak ukształtuje się sytuacja. Natomiast wiele wskazuje na to, że na przełomie bieżącego i przyszłego roku zobaczymy inflację przynajmniej w okolicach 7%. A później może ona nawet w optymistycznym scenariuszu, gdy zacznie spadać, to i tak spadnie dopiero po kilkunastu miesiącach w okolice 4%. Czyli będzie cały czas dużo powyżej celu Narodowego Banku Polskiego i prawdopodobnie dużo powyżej stopy procentowej, bo nie chce mi się wierzyć, żeby Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe do 4%. No byłoby to trudne i dla rządu, który musi pożyczać pieniądze, i rodziłoby to ryzyka mocnego schłodzenia koniunktury gospodarczej w Polsce. W efekcie ta zmiana na kierunku tej czerwonej linii, którą tu widzimy, a jest to realna wartość depozytów w Polsce, będzie utrzymana. To jest w pewnym sensie wypadkowa tego, co pokazałem tutaj. Przez początkowo, pomimo wysokiej inflacji 20 lat temu, mieliśmy tak wysokie stopy procentowe, że one służyły świetnie do pomnażania pieniądza. Tutaj nie uwzględniłem podatku, ale nawet uwzględniając ten podatek, ta linia by była wznosząca. Jak widać, od kilku lat zaczęła ona lekko opadać i teraz to tempo opadania przyspieszyło, bo właśnie mamy nadal prawie zerowe stopy procentowe i jednocześnie mamy wysoką inflację. I w związku z tym wiele osób, to nie jest tak, że jakby wszyscy jednego dnia budzą się i mówią, no nie, muszę coś z tym zrobić. To jest jakiś taki problem, który odczuwamy, jedni odczuwają go szybciej, reagują szybciej, zareagowali w zeszłym roku, spodziewając się tego, co się stanie, inni budzą się dzisiaj. Jakby wszyscy mają ten sam problem, tak jakby gdzie uciekać przed tym, że nie da się tych pieniędzy trzymać na depozycie, bo po prostu ich wartość nabywcza systematycznie spada. Oczywiście, tak jak powiedziałem, problem nie jest nowy. To poszukiwanie alternatyw trwa od kilkunastu miesięcy, a to sprawia, że ceny aktywów na świecie bardzo mocno wzrosły. Czyli nie ma dzisiaj, można tak powiedzieć, prostych rozwiązań. Większość aktywów, która potencjalnie jest kandydatem do zabezpieczenia wartości pieniądza w dłuższym czasie, bardzo zdrożała, czyli już nie mamy takiego komfortu, że możemy te pieniądze sobie rozłożyć na portfel ciekawych aktywów kupionych po choćby średnio historycznych cenach. Ich ceny zwykle są albo rekordowe, albo przynajmniej dużo powyżej średniej. Przejdźmy jednak przez te aktywa po kolei i zobaczymy wtedy, które z nich po pierwsze mają ten walor zabezpieczenia przed inflacją i jak wyglądają dzisiaj ich wyceny. Zanim jednak to zrobimy, posłuchajmy się historycznym przykładem, no bo jakby skąd dzisiaj mamy wiedzieć, które aktywa mają taką cechę zabezpieczenia przed inflacją, a które nie. Oczywiście możemy mieć naszą intuicję, możemy mieć jakiś tok rozumowania i jakby jak najbardziej wręcz jest to nieodzowne, bo historycznych przykładów brakuje. Tak naprawdę, jeśli patrzymy sobie na globalne rynki, to jedyną sytuacją, która jest jakoś tam podobna, ja na różnicę zaraz wskażę po omówieniu tego przykładu, ale jakoś tam podobna jest sytuacja z sprzed 50 lat. Można powiedzieć, 50 lat temu był kompletnie inny świat i to jest prawda, ale tak bardzo trzeba się cofnąć, żeby zobaczyć gospodarkę, w której inflacja rośnie gwałtownie po okresie, kiedy jest na niskim poziomie. Wiele osób, starając się udowodnić, że dany rynek, dane aktywo jest dobrym zabezpieczeniem przed inflacją, robi jakieś korelacje stóp zwrotu z poziomami czy zmianami inflacji, tyle że to tak nie działa, tak jakby inaczej rynki się zachowują, inaczej gospodarka się zachowuje, kiedy inflacja jest od dłuższego czasu już wysoka i na przykład spada, tak jak na początku lat 80. Jeśli popatrzymy na to, jak zachowywały się aktywa od początku 80. roku do na przykład 85., to będziemy mieć średnio bardzo wysoką inflację. Ale co z tego, kiedy ona już była mocno spadająca po dekadzie jej wzrostu? Taki przykład nas nie interesuje. Podobnie nie interesuje nas przykład sprzed kilkunastu lat, kiedy mieliśmy taką szarpaną inflację powodowaną głównie ceną ropy, podczas gdy inflacja bazowa była w miarę stabilna i no nie doprowadziło to do trwałego wzrostu inflacji. Także tych przykładów niestety nie mamy wiele i ten najlepszy to są te lata 70., dlatego one, pomimo tego, że to było 50 lat temu, są dzisiaj często cytowane. Warto tutaj zwrócić uwagę jeszcze, zanim przejdziemy dalej, że początkowo ten wzrost inflacji wyglądał niewinnie w Stanach Zjednoczonych. Byliśmy po okresie, kiedy ona była bardzo niska. Można byłoby, gdybyśmy dzisiaj naszych geniuszy z Fedu przenieśli w czasie do lat 60., to oni by pewnie tu mówili, że trzeba ożywić inflację, że ona jest za niska, że Fed musi tak zmienić politykę, żeby pobudzać oczekiwania inflacyjne. Tak? Przecież to słyszeliśmy przez ostatnie lata. I początkowo mogło się wydawać, że ten wzrost inflacji w okolice 6-7%, 5% najpierw, 6-7% w Stanach Zjednoczonych jest niewinny, taki to jest chwilowe, przejściowe, a wręcz po spadku inflacji, po tych pojawieniu się pierwszych efektów bazy, gdzie ta inflacja spadła w okolice 3-2,5%, no można było triumfować, powiedzieć, no tak, ta inflacja była przejściowa, tyle że jak wiemy potem naprawdę odpaliła. No i teraz tak, popatrzmy, jak w dekadzie lat 70. zachowywały się poszczególne rynki. Mamy tutaj, oczywiście wiadomo, że to jest, tak jak powiedziałem, okres sprzed 50 lat. Wielu rynków nie było albo nie funkcjonowały w takim kształcie, jakim funkcjonują dzisiaj, więc to jakby samo tworzenie analogii już jest trudne. Natomiast weźmy te podstawowe rynki, które są dzisiaj i które były wtedy, czyli przede wszystkim akcje. Tutaj zastosowałem S&P 500 z uwzględnieniem dywidend, czyli chyba najlepszy indeks, który można tutaj zastosować. Złoto, srebro, obligacje pięcioletnie i gotówka w rozumieniu depozytów bankowych, gdzie przyjąłem, że stopa Fedu to jest stopa oprocentowania depozytu. No i cóż, mamy myślę dość ciekawe wnioski. Wszystko zostało skorygowane o inflację, tak żebyśmy zobaczyli, czy coś na końcu dekady było powyżej jedynki, czy było poniżej jedynki. No i jak zobaczymy, w sumie te aktywa nieźle zabezpieczały średnio przed inflacją. Najgorzej wypadły akcje, co jest ciekawe, jakby z dzisiejszego punktu widzenia, które początkowo radziły sobie nieźle, nawet w pewnym momencie radziły sobie najlepiej, kiedy ta inflacja tutaj nam zaczęła spadać po tym pierwszym wzroście. Natomiast później, pomimo sporej stopy dywidendy wtedy w Stanach Zjednoczonych, uwzględnionej w tym wykresie, po skorygowaniu o inflację ta linia nam zanurkowała poniżej jednego w wyniku kryzysu naftowego w 1974 roku. Znaczy już wcześniej zaczęła się bessa, ale jakby ten kryzys ją, że tak powiem, utwierdził i pomimo późniejszego ożywienia w drugiej połowie lat 70. nie udało się odrobić wszystkich strat w ujęciu realnym, więc akcje jako jedyne kończą pod kreską całą dekadę. Co ciekawe, depozyty i obligacje zabezpieczyły realnie pieniądz. Nie zyskały istotnie, ale zabezpieczyły realnie pieniądz. Z tym, że za chwilę pokażę różnicę. wtedy Fed faktycznie walczył z inflacją. Więc to jest coś, co może odróżniać jako jeden z czynników obecną sytuację od tej, którą mieliśmy w latach 70. No i najlepiej zachowywały się wtedy metale szlachetne, przy czym złoto tak naprawdę pomimo tutaj dużych wahań w trakcie dekady no nie było ani razu tutaj istotnie pod kreską, podczas gdy na srebrze mieliśmy początkowo bardzo mocne spadki wartości w ujęciu realnym i dopiero później cena srebra bardzo istotnie wzrosła, chociaż no, ostatecznie wypadł ten rynek gorzej niż złoto. To nie oznacza, że powinniśmy brać w ciemno te lata 70. jakby na zasadzie kopiuj i wklej, przekleić to na dzisiejsze realia z wielu względów. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, Fed faktycznie starał się wtedy walczyć z inflacją. Wyjściowo na początku 70. roku stopa procentowa przekraczała 9%. Wydaje się, że dzisiaj to jest absolutnie nierealne. Nie wyobrażam sobie 9% stóp procentowych w USA. To byłaby katastrofa rynkowa. Tak zlewarowany rynek po prostu by się załamał. Byłaby implozja. Dodatkowo przy długu publicznym USA na poziomie 125% PKB no, rząd również bardzo szybko by się posypał, bo same koszty obsługi długu po kilku latach byłyby zbyt dużym ciężarem. Wtedy można było sobie na to pozwolić, zadłużenie wynosiło 35% PKB. Więc to jest podstawowa różnica. Dzisiaj nie będzie tak, że ta gotówka będzie, te depozyty będą tak chronić wartość realną pieniądza. To jest niemożliwe z tego względu, że te stopy procentowe, gdyby one miały dojść do poziomu inflacji średnio, to zabiłyby gospodarkę. Więc to jest pierwsza już bardzo istotna różnica. Drugą różnicą jest to, że w latach 70. mieliśmy, i to na początku, rok 71, to było porzucenie standardu złota przez USA. To jest z kolei czynnik, który bardzo mocno ceną złota pomógł. Skoro dolar przestał być wymienialny na złoto, no to wiadomo, że nie dlatego, że był więcej wart, a na odwrót, tak było go za dużo. I no i amerykański rząd już wiedział, że nie będzie jakby w stanie obsłużyć takiego ewentualnego popytu na złoto, drukując więcej tych dolarów, więc wartość złota zaczęła skokowo rosnąć. To jest też sytuacja, która nie powtórzy się dzisiaj, tak jakby nie mamy standardu złota, więc o ile można powiedzieć, że wiele cech złoto, do czego przejdziemy jeszcze za chwilę, zachowuje, tak jakby nadal jest to, będzie go tyle samo, tak jakby nie pojawi się go magicznie kilkokrotnie więcej, tak jak dolarów za, być może za dekadę, tak, no takiego boostu, którym było to porzucenie standardu złota, nie było, więc znowu, podobnie jak w przypadku obligacji i depozytów, gdzie pokazywałem, że po prostu to wynikało z polityki Fedu, tak tutaj no nie należy liczyć na to, że aż tak błyskotliwa dekada się powtórzy. To oczywiście nie jest kompletnie niemożliwe, ale nie będzie tego czynnika, który wtedy pomógł. No i wreszcie trzeba pamiętać o tym, że w ogóle, abstrahując od wszystkiego, w ekonomii, ekonomia to nie jest fizyka, to nie jest sytuacja, gdzie możemy dwa obiekty połączyć w kosmosie z super dokładnością. Tutaj zawsze dwie sytuacje są inne, a szczególnie dwie rozdzielone 50 lat. Przejdźmy jednak po kolei przez te ważniejsze grupy aktywów. Akcje są o tyle ciekawym zabezpieczeniem przed inflacją, że teoretycznie firmy są w stanie podnosić ceny. No skoro mamy inflację, ktoś jest po tej drugiej stronie tego, co my płacimy, tak? Ktoś dostaje te wyższe ceny. I to są firmy. Tak? Jakby oczywiście firma firmie nierówna. Niektóre mają zdolność kreowania cen, inne ponoszą wyższe koszty, a nie mają tej siły cenotwórczej. Niemniej, co do zasady, taki konglomerat, jakim jest indeks, szeroki indeks, czy ETF na indeks, on powinien zawierać te różne spółki, w tym te, które będą sobie dobrze radzić w środowisku inflacyjnym. Tutaj problemem dla inwestorów nie jest fakt, że akcje jako sam instrument są jakby złym zabezpieczeniem przed inflacją. Patrzymy sobie na indeksy amerykańskie za ostatnie 100 lat, no to one, duża część uzasadnienia dla ich wzrostu to była właśnie inflacja. To było to, że nominalnie, nie, nawet nierealnie, chociaż to też, ale nominalnie ceny były coraz wyższe, w związku z tym zyski były wyższe, w związku z tym, z czym poziom indeksów był wyższy. Tym niemniej, no jednak nie jest standardem to, że indeksy rosną o 80-100% w ciągu kilkunastu miesięcy, a tak było w ciągu ostatnich, no właśnie od kwietnia ubiegłego roku. Oczywiście wcześniej mieliśmy spadek kilkutygodniowy, ale jednak te wzrosty znacząco go już przewyższyły. I to tak naprawdę bez znaczenia, niemal na jaki rynek patrzymy. Nasz WIG ostatnio przegonił tutaj po przeliczeniu, po uwzględnieniu kursu dolara przegonił S&P 500, więc to jest pewnego rodzaju ewenement. Nieco w tyle ostatnio rynki wschodzące przez Chiny, ale nawet tu mamy solidną zwyżkę w ciągu tych ostatnich kilkunastu miesięcy. No i tak, jakby patrząc na perspektywy dla rynków akcji, trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj rynek jest bardzo optymistyczny. Optymistycznie podchodzi do wzrostu, zakładając, że będzie on wyższy niż przed pandemią. Proszę zobaczyć, nie tylko przyszły rok, ale nawet rok 2023 rynek oczekuje, że cały czas będzie lepszy niż był przed pandemią. Jednocześnie inflacja oczekuje się, że będzie na takim średnim poziomie, trochę podwyższona, ale niezbyt wysoka. Taki złoty środek dla gospodarki, idealna sytuacja dla firm, które będą sobie rosnąć dość szybko, umiarkowana, nieco powyżej celu inflacja będzie pomagać podnosić im ceny, a jednocześnie nie będzie na tyle wysoka, żeby zmuszać banki centralne do wycofywania tej agresywnej polityki, którą dzisiaj stosują. Istnieje jednak ryzyko, że zrealizuje się scenariusz taki quasi-stagflacyjny, czyli będziemy mieć sytuację, kiedy firmy, nie nadążając za wzrostem popytu, no będą bardziej podnosić ceny. To się już powoli dzieje. Jeśli ten popyt osłabnie z różnych powodów, to może się okazać, że zbyt duże teraz plany inwestycyjne, które firmy kreują po to, żeby nadążyć za tym popytem, no będą redukowane i ostatecznie aktywność zacznie nam spadać, podobnie jak to miało miejsce w roku 2018. To jest chyba największe ryzyko dla akcji jako zabezpieczenia przed inflacją, że owszem, inflacja będzie, ale przy wolnym wzroście gospodarczym. W takiej sytuacji mielibyśmy nie tylko spadek tempa wzrostu sprzedaży firm, ale przede wszystkim presję na marże i w związku z tym na ich wyniki. Także przy obecnych bardzo wysokich wycenach, no to wydaje się zasadniczo największym ryzykiem. Jeśli popatrzymy sobie tutaj na poszczególne rynki za ostatnie 20 lat, to zobaczymy, że poza kilkoma takimi wyjątkowymi przypadkami, takimi jak Nasdaq, który ma bardzo wysokie ryzyko, bo patrzymy na 21 lat pomiędzy 2021, zaczynamy akurat na szczycie bańki, więc tam mieliśmy ogromne spadki, stąd też Nasdaq historycznie tutaj nie wygląda najlepiej w tym okresie akurat, a DAX w ogóle wygląda słabiej niż inne rynki, ale co do zasady, pomijając Nasdaq, mamy taką relację, wyższa stopa zwrotu, wyższe ryzyko. Tak? Widzimy, że Russell, czyli mniejsze spółki, bardziej dynamiczne, cechowały się historycznie wyższym ryzykiem, ale zapewniały wyższą stopę zwrotu. Z kolei no, na dole tej linii mamy MSCI World, czyli indeks wszystkich jakby ważniejszych rynków, przy czym on jest mocno zdominowany przez USA, ale jednak są tam też inne kraje, inne spółki. Dzięki tej dywersyfikacji ten indeks cechował się historycznie mniejszą zmiennością i generował trochę mniejszą stopę zwrotu. To nam powinno podpowiadać, że warto dzisiaj, będąc na przykład tylko na GPW, zastanowić się właśnie nad dywersyfikacją w kierunku tych globalnych akcji, bo to, że WIG w tym okresie dał zarobić więcej, bo tam mamy świetne lata z okresu 2003-2007, to nie oznacza, że tak będzie dalej, a tutaj to niższe ryzyko prawdopodobnie po stronie tych globalnych rynków pozostanie. Patrząc na taką względną atrakcyjność poszczególnych rynków, widzimy, że przede wszystkim bardzo drogie są rynki amerykańskie. Ja nie mówię tutaj o nominalnych wskaźnikach, takich jak cena zysk czy cena sprzedaż. One niemal zawsze będą wyższe dla takiego Nasdaqa niż np. dla giełdy chińskiej, więc nie powinniśmy nigdy ich tak porównywać. ten wykres pokazuje różnice w obecnych poziomach wskaźników do 10-letnich średnich dla tych rynków, czyli na ile dzisiaj rynek jest drogi względem tego, jaki był w przeszłości. I tu zobaczymy, że no oczywiście większość rynków będzie dzisiaj powyżej tych średnich. Tak? Jakby było zero, no to byłaby średnia. Tutaj mamy tylko Hongkong, no jakby kilka poszczególnych rynków jest gdzieś tam w okolicach zera z reguły z jakichś dość istotnych powodów. Natomiast jednak większość rynków, w tym nasz WIG20, jest sporo powyżej średniej z 10 lat. No tak jak pokazałem wcześniej, wielu inwestorów antycypowało to, że przy takim dodruku trzeba będzie uciekać do ryzyka i mamy stąd taką hossę, jaką mamy. Tym niemniej Europa i rynki wschodzące są ogólnie mniej powyżej średniej, czyli można powiedzieć mniej przewartościowane niż Stany Zjednoczone. To też biorąc pod uwagę fakt, że ja przynajmniej tak uważam, że ten proces będzie kontynuowany, że ciężar gospodarczy przesuwa nam się z świata zachodniego w kierunku Azji, warto być może rozważyć dywersyfikację portfela właśnie kładąc większy nacisk na rynki wschodzące i właśnie na Azję, typu Chiny, szczególnie dzisiaj po mocnych spadkach od początku roku, na przykład na Azję bez Japonii. Są takie ETF-y, które pozwalają osiągać taką ekspozycję. Okay, idźmy dalej i złoto. Złoto, które poradziło sobie najlepiej w latach 70. Ostatnich kilkanaście miesięcy nie ma najlepszych. To jest ta żółta linia. Uwzględniając kurs walutowy i widać, że tak naprawdę okej, na złocie nie straciliśmy, ale też spektakularnie nie zarobiliśmy od tych dołków z początku 2020. Spółki wydobywcze początkowo radziły sobie absolutnie znakomicie, natomiast później wkradła się tutaj Bessa i większość tych początkowych zysków również została wymazana. Dlaczego tak się dzieje? Wydaje się, że dużo blasku rynkowi złota odbierają dzisiaj kryptowaluty. To, czy kryptowaluty są złotem 2.0, czy nie, to jest obiektem szerokiej dyskusji. Dla mnie są bardziej technologią niż złotem 2.0, ale do nich przejdziemy za chwilę. Ale jednak jest taka percepcja, tak, że to jest takie nowoczesne złoto. I trochę to powoduje, że ten popyt na złoto inwestycyjne nie jest taki, jak bywał w przeszłości. Tym niemniej, choć złoto nie jest dzisiaj jakoś bardzo wyprzedane, tutaj widzimy, ta czarna linia nam pokazuje różnicę w odchyleniach standardowych od dwuletniej średniej, czyli ono jest w okolicach dwuletniej średniej, taka neutralna wycena. Tak? Był okres w połowie 2020, kiedy było bardzo wykupione, teraz jest na neutralnym poziomie. Dla wielu rynków to już by był duży aset. Tak jak popatrzymy sobie na te akcje, to one nie są na neutralnym poziomie, one są historycznie bardzo wykupione, co nie znaczy, że nie będą dalej zyskiwać, to jest inna historia, ale punkt wejścia w przypadku złota nie jest wcale taki zły, porównując do innych aktywów. To może oznaczać, że złoto cały czas, pomimo tego, że ostatnio nie radziło sobie najlepiej, jest ciekawym aktywem do dywersyfikacji portfela. Tutaj być może będziemy mieć sytuację taką, gdzie Fed jednak ulegnie presji rosnącej inflacji i zacznie komunikować nie tylko ograniczanie dodruku, ale też podwyżki stóp, zadając rynkowi złota taki, no można powiedzieć, ostatni cios w tej względnej słabości. Nie mówię, że tak na 100% będzie, ale jest taka możliwość i to mogłoby stworzyć potencjalnie dogodny moment do większej alokacji w złoto, dlatego że nie wierzę, że Fed będzie w stanie bardzo istotnie czy na długo podnieść stopy procentowe, bo jeśli istotnie podniosą stopy procentowe, to gospodarka szybciej straci impet i poddadzą się, tak jak poddali się w roku 2019. Więc wydaje mi się, że złoto i spółki wydobywcze cały czas są ciekawym elementem portfela takiego antyinflacyjnego. Dalej, energia. Temat popularny bardzo mocno w ostatnim czasie, dlatego że mamy kryzys energetyczny. Tak? Jakby rynek na ten moment trochę o nim zapomniał, ale to nie znaczy, że go nie ma. Surowce energetyczne bardzo mocno drożeją. Drożeją spółki, które te surowce wydobywają, czy mają ich duże zapasy. W związku z tym, czy warto rozpatrywać energię jako element portfela? No, ten wykres budzi na pewno wyobraźnię. Radził on sobie lepiej niż S&P 500 czy inne rynki, czy nawet lepiej niż Nasdaq od właśnie dołków z ubiegłego roku, pomimo początkowej bardzo dużej słabości. Ale jeśli popatrzymy na dłuższą perspektywę, okaże się, że to jest tak naprawdę tylko niewielkie odrabianie strat po fatalnych kilku latach. Tak? I w moim zdaniem to, co widzimy teraz, jest raczej pewnego rodzaju anomalią niż trwałą zmianą trendu. Dlatego, że okej, jakby możemy mieć ciężki okres, gdzie politycy chcąc nie chcąc bardziej uśmiechną się do tej brudnej energii. W Chinach to już się dzieje. W Europie być może będzie bardziej działo się po cichu, żeby nie psuć narracji, ale wydaje się, że te trendy pro-eko, na które mocno świat postawił w ostatnich latach, że one jakby wrócą, tak, czy one się utrzymają pomimo tego kryzysu, który mamy dzisiaj. Więc nie wydaje mi się, żeby ten sektor energetyczny był jakby bardzo ciekawą propozycją do portfela na dłuższy okres czasu. Szczególnie, że inflacja chwilowo jest napędzana przez wyższe koszty energii, przez wyższe ceny energii, ale na dłuższą metę my boimy się tej inflacji popytowej, która się utrwali na tym wyższym poziomie. Energia jest raczej tematem spekulacyjnym. Tutaj mamy takie instrumenty jak Natgas, Oil, Emis i wydaje się, że na nich powinniśmy się koncentrować. Dalej obligacje. Obligacje radzą sobie fatalnie z tego względu, że o ile w latach 70. wyjściowo dawały 8-9%, to teraz dają 1-1,5%. Jak widać, pomimo interwencjonizmu Fedu ostatnich kilkanaście miesięcy po przeliczeniu kursu walutowego, obligacje stałoprocentowe amerykańskie przynoszą straty. I wydaje się, że nie będzie lepiej. Dlaczego? Dlatego, że jeśli inflacja będzie podwyższona, rentowności obligacji będą rosnąć. I okej, będziemy dostawać wyższy kupon, tak, tych obligacji, czyli tak jakby wyższą wypłatę odsetek, ale gdy rośnie rentowność obligacji, spada jej cena, więc posiadacz tej obligacji tak naprawdę na tym traci. W związku z czym, biorąc pod uwagę, jak dużo poniżej inflacji są dzisiaj rentowności obligacji, czy w Polsce, czy na świecie, te obligacje stałoprocentowe są bardzo marnym zabezpieczeniem przed inflacją. W Polsce inwestorzy mają, czy oszczędzający mają do dyspozycji jeszcze obligacje detaliczne, które wyglądają nieco lepiej, ale nawet tu, uwzględniając podatek, nie mamy pełnego zabezpieczenia przed inflacją. No i wreszcie krypto, które bezdyskusyjnie zapewniło ogromne, gigantyczne stopy zwrotu, a jeszcze ostatnio temat ETF-u na Bitcoin jeszcze bardziej podgrzewa wyobraźnię, jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę. Stopniowo rośnie zastosowanie smart contracts, tym niemniej nie da się ukryć, że dzisiaj również ten sentyment jest bardzo, bardzo nagrzany. Czy Bitcoin i inne kryptowaluty jest zabezpieczeniem przed inflacją? Wydaje się, że jest jakby podobnie zabezpieczeniem przed inflacją jak wiele innych aktywów. Ja patrzę bardziej na nie jako na nową technologię, nową fascynującą technologię, ale jedną z wielu. Tutaj wkleiłem taki ciekawy obrazek z niedawnego raportu Bank of America, który przedstawił kilkanaście technologii przyszłości. Część z nich jest, można powiedzieć, taka trochę na pograniczu fantastyki, ale niektóre z nich, jak Big Data, AI, baterie, to są niewątpliwie technologie, które już się dzieją i czasem nieco mniej o nich słyszymy, ale również są bardzo ciekawe. Z technologią jako zabezpieczeniem przed inflacją mamy ten problem, że niezwykle ciężko ją wycenić. Nie wiemy, czy nawet po potężnych wzrostach cen aktywów związanych z technologią, takich jak krypto na przykład, czy ta technologia jest cały czas niedowartościowana, czy może już jest przewartościowana. Wiemy to ex post, no ale wtedy jest już za późno. No i wreszcie gotówka. I można powiedzieć, po co gotówka w portfelu, kiedy ona traci na wartości. Ale pamiętajmy o tym, że gotówka to możliwość zareagowania. Kiedy ceny aktywów, akcji, kryptowalut, technologii są bardzo dzisiaj wysokie, to możliwość zareagowania na ewentualne mini kryzysy na tych rynkach daje nam możliwość wejścia na dłuższy okres czasu po lepszych cenach. Więc jak można zbudować taki portfel? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że różne aktywa cechują się różnym potencjałem i poziomem ryzyka. Jedno zwykle jest powiązane z drugim. Na przykład złoto czy globalne zdywersyfikowane akcje, takie jak MSCI World, one mają umiarkowany poziom ryzyka, ale też umiarkowany potencjał w relacji na przykład do akcji rynków wschodzących, czy tym bardziej do nowych technologii, w tym do kryptowalut, gdzie, jak pokazała choćby historia, wzrosty potrafią naprawdę robić piorunujące wrażenie, ale też bywały okresy bessy rzędu 85-90%. To dzisiaj jest bardzo ważne z tego względu, że jeśli w cudzysłowie przesiadamy się z takiego depozytu, na którym realnie tracimy, ale nikt nam tych pieniędzy zasadniczo nie zabiera, to możemy bardzo źle reagować na przejściowy spadek wartości naszych inwestycji i powinniśmy dostosować tą mieszankę, którą tutaj, choćby taką, którą tu pokazałem, mając na uwadze, że to jest jedynie taki przykład modelowy, do tego, jakie łącznie ryzyko chcemy podjąć. Jeśli wrzucimy 10-20% klasy aktywów, która jest bardzo ryzykowna, no to a jakby nie chcemy łącznie brać bardzo dużego ryzyka, no to już nie mamy za bardzo miejsca na inne średnio ryzykowne klasy aktywów, tak? Więc proszę potraktować ten przykładowy udział jako czystą symulację. Każdy inwestor jest inny. Jedni będą się czuli ok z tym, żeby mieć w technologiach 30% czy nawet więcej swoich aktywów. Inni w ogóle nie będą chcieli ich tam włożyć, powiedzą nie. Okej, okay, no imponują mi te wzrosty, ale to jest dla mnie jednak zbyt ryzykowne. Więc wydaje się, że to dopasowanie do własnego poziomu komfortu jest tutaj absolutnie kluczowe. O czym jeszcze należy pamiętać, konstruując portfel? No o tym, że dzisiaj niestety jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie gotówka i depozyty, większość obligacji niemal gwarantują to, że realnie nasze oszczędności będą tracić. Więc niestety chcąc zyskiwać, nie tylko zabezpieczyć się, ale tym bardziej zyskiwać, budować kapitał, musimy podnosić ryzyko, które dzisiaj jest duże, bo wyceny aktywów są bardzo wysokie i musimy dopasować to ryzyko do naszej tolerancji. Tak, jakieś musimy podejmować, ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak duże ryzyko chcemy podjąć. Bardzo ważne jest też to, czy inwestujemy jakąś ogromną kwotę dla nas, oczywiście ogromną, czyli nie wiem, likwidujemy duży depozyt, czy też inwestujemy co miesiąc, co kwartał jakąś umiarkowaną sumę pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli inwestujemy umiarkowaną sumę co jakiś czas, to możemy od razu dzielić ją na te kawałki, tak jak tutaj sobie pokazaliśmy, i po prostu regularnie budować ten portfel, utrzymując jego strukturę. Jeśli inwestujemy dużą kwotę naraz, to szczególnie przy dzisiejszej sytuacji bardzo wysokich wycen możemy chcieć rozłożyć to w czasie, żeby nie nadziać się na sytuację, gdzie akurat w złym momencie wejdziemy w rynek po cenach, które przejściowo choćby spadną i będziemy czuli w związku z tym duży dyskomfort. Szanowni Państwo, czas powoli nam się kończy. Wiem, że niektóre tematy jedynie zarysowałem, dlatego zapraszam również na cotygodniowe poranne analizy w każdy poniedziałek o 7.50, kiedy mam przyjemność się z Państwem nimi dzielić. Na ten moment serdecznie dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego.